ciekaw jestem, gdybym dzisiaj zapytał kogoś z was, proszę pana, proszę pani, co pani zapamiętała z tej dzisiejszej Ewangelii? Takie istota sprawy, takie najważniejsze przesłanie, czy może jakieś zdanie, czy może jakieś słowo, tak, co szczególnie skoncentrowało waszą uwagę? To ciekaw jestem, kto zwrócił uwagę na to zdanie. Będą zawieruchy, będą wojny, będzie wszystko, będzie trzęsienia ziemi, będą... I teraz to zdanie. A włos z głowy wam nie spadnie. Jak to może być, że będzie trzęsienie ziemi, a włos z głowy nie spadnie? Nie wiem. Ja kiedyś mówiłem wam, nie zadawajmy Panu Bogu pytania jak. Jak? Bo to jest departament zastrzeżony. Jakoś będzie. On mówi, ufaj, włos z głowy nie zginie ci. Nie zginie ci jeden włos z głowy. Przejdziecie przez to wszystko, jak przez Żydzi szli przez Morze Czerwone suchą nogą. Tylko ufaj mi. Tylko ufaj. Nie pytaj jak. Włos z głowy wam nie spadnie. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział, przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go, nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie. Jezus odpowiedział, strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, ja jestem oraz nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. Nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich, powstanie naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, wielu z nas zapewne pamięta serial Dom, a w nim przeuroczą postać pana Popiołka, który miał właśnie takie powiedzenie, koniec świata. I to parę razy dziennie, kiedy słyszał jakąś informację szokującą, dla niego wstrząsającą, zaskakującą, mówił, koniec świata. Także jemu ten świat to się tysiące razy kończył. I każdy chyba to jest taki znak dobry, że każda epoka ma swoje końce świata. My też, kiedy dzisiaj słyszymy, co się dzieje na świecie, to możemy powiedzieć koniec świata, kiedy słyszymy, że właśnie jedna kobieta jest surogatką i rodzi dziecko tej drugiej kobiecie, ale z nasienia tego trzeciego mężczyzny, natomiast prawnie jeszcze jest to wszystko zapisane innemu małżeństwu, to mówimy koniec świata. Koniec świata. Kiedy słyszymy o eutanazji, że rodzina z uśmiechem odwozi do Szwajcarii swojego krewnego, idą do kina, jedzą ostatnią pizzę, a potem on idzie wypić truciznę. I rodzina się cieszy, że on będzie już taki wolny od swoich jakichś tam cierpień. To mówimy koniec świata, ale nie dziwię się, że o końcu świata mogli myśleć. Wręcz przeciwnie, myślałbym, że byłoby to dziwne, gdyby nie myśleli ci, którzy przeżyli II wojnę światową, którzy przeżyli powstanie. Może przede wszystkim ci, którzy byli w Oświęcimiu. Dla nich to też był koniec świata. A kiedy Szwedzi otaczali Jasną Górę i Kolubryna waliła w klasztor jasnogórski, to dla wielu ludzi też już był to koniec świata. Także każdy z nas ma ciągle i nasze pokolenie, różne pokolenia i my osobiście mamy końce świata. Teraz te wstrząsające sceny z letnich powodzi, kiedy się ludziom domy waliły dosłownie. No, stali bezradni i cały dom, w którym mieszkali od kilkudziesięciu lat, tam z dziada, pradziada, legł w gruzach i wpadał do wody. A Jezus co na to? Będziecie słyszeć o końcu świata, będziecie go przeczuwać, tylko nie dajcie się zwieść. Czemu? Żebyśmy nie powiedzieli sobie, no już jest tak źle, że już nie ma co w zasadzie się starać, nie ma co tutaj się szarpać, nie ma tutaj co już działać, interweniować, bo jest tak źle, że to już jest wszystko, zmierza ku końcowi i jest to proces nie do zatrzymania. Oczywiście proces końca świata, kiedy go Pan Bóg uruchomi, może już uruchomił, będzie nie do zatrzymania, ale my mamy do ostatniej godziny naszego istnienia starać się wypełniać swoją misję, by ten świat przemieniać, by go napełniać miłością. Ktoś mi zwrócił uwagę na pozorną niekonsekwencję, czy ten koniec świata przyjdzie nagle, czy będzie zapowiadany. Bo nieraz Pismo Święte mówi, że przyjdzie nagle, że będą ludzie na polu, że będą w domu i nagle świat się skończy. A nieraz, jak czytaliśmy dzisiaj, będą znaki takie czy inne. Proszę Państwa, jedno drugiemu chyba nie przeczy, że będą znaki, a mimo to wielu ludzi to zaskoczy. To jest taka nasza natura, że my wielu ludziom się ktoś mówił, słuchaj, nie rób tego, bo się doigrasz. Tak, tak, tak. Ale nie rób tego, bo się doigrasz. Tak, tak, tak. No i w końcu się doigrał i był zaskoczony. No przecież mówiliśmy ci. No ale ja wiedziałem, ale nie myślałem, że to będzie aż tak. My mamy znaki, wiele znaków. Ci ludzie, którzy powodują wypadki samochodowe, też mieli znaki 60. Tak, wiem, że trzeba ograniczyć. Nie skręcaj, nie wyprzedzaj, ciągła linia. Tak, tak, tu jest znak, ja wiem. A potem katastrofa, a potem wypadek, a potem czołowe zderzenie. Dlaczego Pan Bóg tak dopuszcza te różnego rodzaju nieszczęścia i te trudne sytuacje? Dzisiaj Ewangelia mówi, będzie to dla was sposobność do składania świadectwa, żebyśmy przed sądem dowiedzieli się przed sądem, kim jesteśmy, czego naprawdę pragniemy, żeby, tak to Państwu często powtarzam, na sądzie nie było zaskoczenia. Po co te nieszczęścia, po co ten ogień, który będzie trawił świat jako znak właśnie końca świata? Proszę zwrócić uwagę, pamiętamy wszyscy słynne zdanie z Księgi Rodzaju, zaraz po grzechu pierworodnym, Adam i Ewa spletli sobie gałązki, tam gdzieś w tych krzakach, w tych krzewach, w tych zaroślach. Spletli sobie gałązki, zwracam uwagę na słowo gałązki, ono się dziś pojawiło w pierwszym czytaniu z Księgi Malachiasza. Pan zastępów nie pozostawi po nich żadnej gałązki. Cały ten proces, w którym żyjemy, proces życia duchowego, polega, żeby nas rozebrać z gałązek. Proszę Państwa, my jesteśmy jak choinki. My mamy taki czub na głowie i bombki kolorowe i światełka mrygające i różne sznury, jakiś tam anielski włos mamy. My to jesteśmy tak jak ubrana choinka i Pan Bóg musi nas z tego rozebrać na sąd ostateczny, żebyśmy stanęli w prawdzie. I dopuszcza różnego rodzaju nieszczęścia. Dopuszcza grzechy. Po co dopuszcza grzechy? Jaki jest jego zamysł? Żebyśmy grzech znienawidzili w szczerości i prawdzie swojego serca. I tutaj powiem o rzeczy ważnej, chcę być dobrze zrozumiany. Ja wam, kochani, często mówię, nie żyj w grzechu ciężkim. Jeśli popełnisz grzech ciężki, idź natychmiast do spowiedzi. Zresztą każdy z nas wie, nie daj Boże, żeby nas śmierć zastała w grzechu ciężkim, dobrowolnie przez nas jakoś akceptowanym i przyjmowanym i takim przez nas, jakby to powiedzieć, przechowywanym w naszym sercu. Ale z drugiej strony jest pewien sens opinii przeciwnej i może ktoś z Państwa się odkryje w tym przykładzie, który powiem. Są ludzie, którzy zgrzeszą i on jeszcze do domu nie wróci z tego grzechu, już leci do kościoła, żeby się wyspowiadać. I powtarzam, to może być bardzo dobre oznaka, że on chce Chrystusa jak najszybciej przeprosić, jak najszybciej wrócić, ale może być oznaka, że to nie jest powrót do Chrystusa i odrzucenie grzechu, tylko przede wszystkim, żeby nie bolało mnie sumienie, które mnie tak potwornie boli, więc facet idąc od tej dziewczyny wskakuje szybko do kościoła, ksiądz jest w konfesjonale, ulżyło, już tak nie boli. Ale on nie zdążył tego grzechu znienawidzieć. On sobie załatwił tylko znieczulenie na sumienie. I kiedy wraca do domu, wchodzi do pokoju, to już grzech z powrotem czeka. Cześć stary, coś mnie tak wygonił szybko. Zasługuję na to? Witaj właścicielu. O, cześć mój grzechu. No nie, słuchaj, nie jesteś taki straszny. Co ja odkrywam pod tym dialogiem? Że człowiekowi, który zgrzeszył rano, wyspowiadał się w południe, wieczorem może przyjść do głowy, a może by tak jutro, jeszcze spróbować. I są tacy sprinterzy, że następnego dnia popełniają ten sam grzech. Wracając do domu, spowiadają się szybko. A kiedy przychodzą do domu, grzech już siedzi na stołku i mówi: cześć stary, coś mnie tak wyrzucił. Czy jestem godny takiego potępienia? No nie, grzechu, pogadajmy. Dobrze mi z tobą. I dlatego nie, broń Boże, nie mówię, żeby trwać w grzechu dla samego trwania, tylko stary, stań przed Bogiem. Dlaczego ty chodzisz do tej spowiedzi? Po co ty chodzisz? Co ty chcesz osiągnąć? Odrzuć ten grzech z całą obrzydliwością, z całą stanowczością, z całą decyzją opowiedzenia się za Chrystusem. Niech ta spowiedź będzie czymś właśnie takim. Kochani, wiem, że to są tematy trudne. Koniec świata, cierpienie, świadectwo, asceza. I wielu ludzi w tej płaszczyźnie jakoś od Kościoła się odsunęło, że w Kościele to tylko mówi się o wyrzeczeniu, o krzyżu. Niektórzy jakoś tak słyszą tylko te tematy. Dlaczego my się mamy ciągle wyrzekać? Dlaczego my, chrześcijanie, mamy ciągle z czegoś rezygnować? No, świat się robi coraz bardziej kolorowy, barwny, oferta świata jest coraz bardziej fascynująca, a my słyszymy nie, nie, nie. No właśnie choćby z tym in vitro. No, taka genialna medyczna czy techniczne rozwiązanie. Tylu ludzi naprawdę cierpi z tego, a Kościół nie. No jak, dlaczego my się mamy wyrzekać? Dlaczego poganie to sobie mogą, te dzieci, osiągać taką metodą, a my, katolicy, nie? Otóż ktoś zwrócił uwagę na bardzo ciekawą etymologię słowa wyrzekać się. Co to znaczy wyrzekać? Ja się wyrzekam grzechu, ja się wyrzekam szatana, ja się w Wielkim Poście wyrzekam rozrywek, ja się wyrzekam alkoholu, ja się wyrzekam narkotyków, ja się wyrzekam romansu, który mi się wpycha w życie. Wiemy, co to znaczy. Oddalić, odsunąć się, zerwać. Ale słowo wyrzec jest bliskie słowa wypowiedzieć się. Wyrzeknij dom. Wyrzeknij kwiat. Wyrzeknij siebie. Można się przedstawić. Proszę Państwa, my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby się pokazać światu, ale my prawdziwi, nie choinka ubrana. I teraz dlaczego ja odcinam te niektóre bombki kolorowe i światełka? Żebym ja się wyrzekł. Wielu ludzi prezentuje światu nie z siebie. Nie wyrzekają się: ja Anna Kowalska, ja Kasia, ja Adam, ja Patryk, ja Łukasz. To jest Łukasz mocno podretuszowany. I Pan Bóg mówi: zmyj ten makijaż, żebyś ty się wyrzekł, wypowiedział się. Powiedz swoje myśli, czego ty naprawdę chcesz. Wielu ludzi absolutnie od lat nie prezentuje tego, czego naprawdę chce, tego, czego naprawdę myśli. Prezentują dyżurne poglądy. Niektórzy mówią, że wielu polityków rano idzie do kiosku gdzieś tam w parlamencie, kupuje gazetę, żeby wiedzieć, co myśleć, co mówić do telewizji. Oni muszą dostać instrukcje od tej wszechwiedzącej gazety, jakie mają być ich poglądy. I teraz wyrzeknij się takiego sposobu, żebyś wyrzekł się ty, polityku, żebyś ty, polityku, nam powiedział, co ty naprawdę myślisz, żebyś się wypowiedział. Kochani, znacie to stwierdzenie, że w każdej bryle marmuru jest rzeźba, tylko trzeba podrzucać niepotrzebne rzeczy. I to jest właśnie wyrzekanie się. Wyrzekanie się, post, to jest asceza, to jest rzeźbienie siebie. Odcinam kawał marmuru i odrzucam. Ale ten marmur taki piękny, tak mi go szkoda. Nie, może przykleję go sobie jeszcze, ponoszę go trochę. Wielu ludzi nosi te skorupy, bo, proszę Państwa, żeby mężczyzna mógł być mężczyzną, musi się związać, jeśli jest powołany do małżeństwa oczywiście, z jedną kobietą. Jeśli będzie chciał mieć wszystkie, to nie będzie miał żadnej. Jeśli mężczyzna będzie chciał mieć wszystkie kobiety, to w końcu skończy w wielkiej samotności, pustce, rozdarciu i nieszczęściu. Dla powołanych do małżeństwa szczęściem jest jedna kobieta. Proszę zwrócić uwagę, nieraz pytam, ma pan 35 lat, ma pan po 40, czego się pan nie żeni? Ma pan dziewczynę, kocha pan ją? Ja to nawet kocham. Tylko te 45 zostawić, które jeszcze mam na oku. Ten mój notes jest pełen adresów i jak ja z nią wezmę ślub, to ja się muszę wyrzeźbić, odłupać te 45 kawałków marmuru, które tak by chętnie do mnie przylgnęły. Proszę zwrócić uwagę, jacy my jesteśmy okrutni. Księża, kiedy narzeczeni przychodzą brać ślub w kościele, to nie siadają narzeczeni, tylko siadają tutaj i pan młody już żadnej dziewczyny nie widzi, tylko mnie widzi. I tabernakulum widzi. Nie oglądaj się do tyłu, nie oglądaj nad... Rodziców nawet nie widzi, masz się mamy też wyrzec. Idą do przodu, wszyscy ich widzą, oni nie widzą nikogo z gości przez całą uroczystość ślubną. Masz się tego wyrzec. A dzisiaj świat jest pełen właśnie różnego rodzaju bombek. Tu sobie skończ kurs taki, tu się naucz tego, tutaj nawiąż jeszcze znajomość, tutaj asertywność, tutaj pozytywne myślenie. No i poza tym cały świat, który nam daje różnego rodzaju bombki materialne. Jeszcze sobie kup to, kup to. Proszę zwrócić uwagę, że my tak oglądamy te nasze bombki, że my siebie nie widzimy. Nieraz jest tak, że przychodzimy do kogoś w goście, ktoś wita nas w nowym domu, siedzimy naprzeciwko niego i on mówi, zobacz, tutaj położyłem takie tregry, tutaj mam te zasłony takie nowoczesne, tutaj zobacz, powiesiłem taką podsufitkę i my siedzimy naprzeciwko człowieka i nie patrzymy na niego całe przyjęcie, a on w końcu mówi, słuchaj, pokażę ci zdjęcia, byliśmy nas w Sri Lance z mężem. Siedzimy naprzeciwko naszego gospodarza i 2 godziny gapimy się w telewizor. Jak już żeśmy obejrzeli te 1600 zdjęć, on mówi, a teraz ci to wszystko pokażę na DVD. Zamiast powiedzieć, ty, weź, wyłącz to DVD, wyłącz te zdjęcia, przestań mi pokazywać piece olejowe swoje i rozwiązania kafelków. Siadaj, gap się w moje oczy, stary, co u ciebie słychać, jak ty żyjesz? A no ja właśnie, i zaczyna się opowieść nie o sobie, tylko o kredytach w banku. To są nasze bombki, my się często nie widzimy. Symbolem jest właśnie to, że patrz, gapimy się po sufitach, gapimy się... Tu ktoś do nas coś mówi, my oglądamy jego mieszkanie, oglądamy jego dyplomy, jego puchary. Żeby, proszę Państwa, wyrzec się, trzeba mieć jasny cel. Dlatego, że wielu ludzi nie ma jasnego celu w życiu i na wszelki wypadek kupują wszystko. A może mi się to przyda? Zapiszę się na angielski. A po co ci angielski? Może się przyda. Teraz w świecie to się przydaje angielski, wiesz? Teraz ludzie jeżdżą, to tam może się przydać. Albo skończę kurs karate. A po co ci kurs? No może się przyda. Może za mąż wyjdę? To się przyda. Kupiłeś tak... Proszę Państwa, cel określa nam to, co jest nam pod... Jeśli ktoś z Państwa mówi, muszę wejść, nie wiem, na Mont Everest czy na Mont Blanc, to jednocześnie z tym celem, tak, będzie ci potrzebny plecak, karimata, buty, w których ci nogi nie zmarzną, nie będzie ci potrzebny telewizor. Nie zabierzesz telewizora, chociaż na Mont Blanc obejrzeć wiadomości z relacji, jak ja wszedłem, może by było bardzo przyjemnie. Jeśli masz jasny, ludzie nie mają celu i nie wiedzą, co odłupać, a co przykleić. A żeby był cel, potrzebna jest pasja. Ja to wam często mówiłem, że błędem totalnym jest, że chrześcijanin to jest człowiek zdystansowany do wszystkiego. Taki obojętny, taki letni, taki ze skrytymi emocjami. Nie. Chrześcijanin jest to człowiek wielkiej pasji, który ma jasny cel i chce go wszystkich sił osiągnąć. Dlatego święty Paweł pisał o sportowcach, o zapaśnikach, o taternikach. Boże, czego ludzie nie dokonują, żeby zorganizować jakąś tam wyprawę w Alpy czy w Himalaje? Sponsorzy, sprzęt, treningi i żeby wejść na szczyt i pobyć na nim przez, nie wiem, pół godziny czy godzinę, są gotowi przygotowywać się miesiącami. Otóż Pan Bóg chce nas widzieć jako tych, którzy będą mówili, ja koniecznie muszę żyć wiecznie, ja koniecznie chcę mieć życie wieczne, ja koniecznie chcę zobaczyć Boga, ja chcę koniecznie osiągnąć, żeby we mnie, w moim życiu spełniły się obietnice Chrystusowe. Jeśli tak spojrzymy na świat, to zrozumiemy, że każda potrzeba jest ascetyczna. Jest ascetyczna. Proszę Państwa, zupa, jeśli jest zimna, to jest niedobra. Jeśli jest gotująca się, też jest niedobra. Muszę trochę temperatury dodać albo odjąć. Jak z kimś rozmawiam, nie mogę go zagadać, nie mogę go zakrzyczeć. Ja się muszę usunąć, ascetycznie muszę się odłupać, żeby on się wypowiedział. Kiedyś w naszym radiu diecezjalnym byli jacyś praktykanci, którzy tam ćwiczyli sobie przygotowywanie audycji. Jakaś dziewuszka siedziała w studio przed mikrofonem i próbowała nagrać jakiś tam felietonik, taki ćwiczebny. A ja z ich, nie wiem, czy to był profesor, no ktoś, kto się nimi opiekował, ktoś, jakiś dziennikarz profesjonalny, który te zajęcia prowadził, staliśmy za szybą przy mikserze. I to dziewczę się tak myliło, Przepraszam jeszcze raz. I ten profesor mówi do mnie, proszę księdza, ja jestem ich przełożonym, ksiądz jest troszeczkę znany, wyjdźmy na korytarz, bo ona nigdy nie skończy tego felietonu. Jak ona nas widzi, jest tak zdenerwowana, że usuńmy się stąd, wyjdźmy z tego pomieszczenia. Jak wyszliśmy, to dziewczę jeszcze się 2 razy pomyliło, a potem już nagrało ten felieton. Wiesz dlaczego? Nie bądź człowiekiem, w którego obecności inni się nie potrafią wypowiedzieć. Inni się nie potrafią wypowiedzieć, bo ty ich dominujesz. Bądź ascetyczny, żeby inni mogli zaistnieć ze swoimi poglądami, ze swoim spojrzeniem na świat, ze swoim pięknem. Jeszcze raz powtórzę, ktoś, kto chce mieć wszystko, nie ma nic. Trzeba zrezygnować, żeby mieć coś. Zrezygnować właśnie z innych kobiet, żeby być mężem jednej żony. Zrezygnować z kobiet w ogóle i z małżeństwa, żeby być kapłanem. Ktoś, kto chce doprowadzić do tego, nieraz się tak zdarza, że jakaś kobieta o dużej wrażliwości religijnej po ślubie nagle odkrywa w sobie zamiłowanie do bycia siostrą zakonną. Biedny ten mąż, prawda, wchodzi do sypialni swojej żony, a tu figurki Matki Bożej poustawiane i ona mówi, odmówimy tajemnicę różańca. Bolesne. Nie, proszę Państwa, jak się jest żoną, to się nie jest siostrą zakonną, jak się jest siostrą zakonną, to się nie jest żoną, to się nie jest świecką kobietą. Coś trzeba wybrać. Coś trzeba wybrać. I robić to coś, co się wybrało dobrze. Ja myślę, że są to sprawy oczywiste. Trzeba wybrać taki pokarm, który mi najlepiej służy. Przecież w dziele Bożym byli różni ludzie. Proszę zwrócić uwagę, Jan Chrzciciel, asceta wielki, żywił się szarańczą, jakaś radykalny, mieszkał na uboczu, na odludziu, na pustyni, w wielkiej samotności. Przychodził Chrystus, miał inną misję do spełnienia i jadał z grzesznikami i z cudzołożnicami. Jan Chrzciciel by tego nigdy nie zrobił. Gdzie on by tam poszedł do jakiegoś Mateusza na ucztę z jawnogrzesznicami? On przyszedł do kijem porozpędzał to towarzystwo. Bo on miał inną misję. Jezus miał misję objawienia pełni miłości Boga i dlatego chodził do grzeszników. Masz cel, masz określoną misję i do tego musisz dobrać pokarm, który pozwoli ci tę misję spełnić. Koniec świata. On się zbliża, o tym przypominają nam dzisiejsze czytania. Ja pozwolę sobie odwołać się do wspomnień szkolnych. Proszę Państwa, pamiętacie, na pewno to się zdarzyło każdemu z nas, jak siedzieliśmy w klasie nad jakąś klasówką, kartkówką, czy to z matematyki, czy z biologii, nie mogliśmy sobie poradzić z równaniem, czy z jakimś tam pantofelkiem. I żeśmy kombinowali, 5 minut do końca, minuta do końca i nieraz już profesor szedł, zbierał kartki i kiedy zebrał kartki, myśmy tam coś napisali w ostatniej chwili, że taki rzut na taśmę człowiek wtedy robił. I panie profesorze, jak z tym równaniem? A już jak profesor zebrał wszystkie kartki, to mówił, trzeba wszystko było podnieść do kwadratu, potem wyciągnąć pierwiastek i podzielić przez 2. I my często mówiliśmy, jeny, o matko, mogę na chwilę swoją kartkówkę, panie profesorze? Na sekundkę. Nie, kartkówki zebrane i dlatego ja wam już powiedziałem. I co często mówiliśmy? Przecież ja to, kurczę, wiedziałem. No jak ja na to nie wpadłem? Przecież ja to wiedziałem. No przecież oczywiście. Wtedy mówimy, oczywiście, jasne. Do kwadratu i pierwiastek i przez 2. No przecież jedne, jak ja tego nie mogłem zauważyć. Mam dla państwa dobrą wiadomość. Kartkówki są jeszcze nie zebrane. Końca świata jeszcze nie ma. Jeszcze piszemy. Jeszcze to sformułowanie, bo ja czuję, że jak się świat skończy, to na tym sądzie ostatecznym miliony będą mówić, o matko, no przecież jasne. Panie Jezu, miałeś rację. Tak trzeba było żyć. Ja to, no patrzcie, no wiedziałem, a jednak nie rozwiązałem. Mam dla was dobrą wiadomość. Kartkówki nie zebrane. Siedzimy i główkujemy. I to jeszcze mam dla was drugą dobrą wiadomość. Można ściągać i podpowiadać. Ściągaj. Idź do domu, wyjmij przemówienie Jana Pawła II i ściągaj. Wyjmij dzieła Teresy, ściągaj. Weź Ewangelię, ściągaj. Wszystkie pomoce są dozwolone. Idź do księdza i niech ci podpowiada. Ja sobie pozwolę na taką podpowiedź. Co my mamy robić, żeby na tej kartkówce z życia dostać zaliczający stopień. Przypomnę Państwu rzecz oczywistą, na której się możemy przejechać. Przykazanie miłości. Najważniejsze w chrześcijaństwie jest przykazanie miłości. Więc stawiam Państwu pytanie sobie. Czy kochasz prezydenta, szefa partii opozycyjnej, tak mówię, bo najczęściej to na nich narzekamy, czy szefa partii rządzącej? Kochasz pana Tuska? Kochasz pana Kaczyńskiego? Bo potem na sądzie ostatecznym powiem, o wszystkich pamiętałem, tylko nie o nich. No. Rzeczywiście całymi dniami nadawałem na Tuska czy na Kaczyńskiego. Rzeczywiście nadawałem na Komorowskiego, rzeczywiście nadawałem na Wałęsę, na Solidarność, na Jaruzela. Czy kochasz Jaruzela? Oczywiście, proszę Państwa, miłość jest różna, zależy kogo. Inaczej się kocha żonę, inaczej się kocha dzieci, inaczej polityka, inaczej księdza. Ale po śmierci dostaniemy pierwsze pytanie. Pierwsze i może jedyne. Kochałeś? Zwracaj uwagę, wściekaj się, pisz do tych rządzących, jak wy rządzicie Polską. To będzie właśnie oznaka twojej miłości. Żebyśmy się tu nie... Kochasz męża? Ale on mnie zostawił. No tak, ale czy go kochasz? Inaczej się kocha męża, który mnie zostawił, inaczej się kocha męża, który ze mną jest i jest czułym i dobrym mężem opiekuńczym. Ale czy kochasz męża? Czy kochasz dzieci? Czy kochasz sąsiada? Czy kochamy antyklerykałów? Czy kochamy prostytutki? Czy kochamy tych, co walczą z Kościołem? O miłość nas będzie Chrystus pytał. Na sądzie ostatecznym o miłość. Pierwsze przykazanie. Bóg kochał wszystkich i w Jego przykładzie życia też widać, jak On kochał różnie. Inaczej Jezus kochał Maryję, inaczej kochał faryzeuszy. Ale ich kochał, jednych i drugich. Apostołów kochał i tych, co Go krzyżowali, kochał. Mówię, proszę Państwa, żebyśmy nie jęknęli po śmierci właśnie. O Matko, zapomniałem kochać. Wszystko pamiętałem. Na tace pamiętałem, o spowiedzi pamiętałem. Tylko kochać zapomniałem. I ostatnia myśl. Te teksty o sądzie ostatecznym, o końcu klasówki, kartkówki, że będzie odpowiedzialność, że wyjdzie cała prawda o naszym sercu, że dokonamy ostatecznego wyboru na wieczność, napawają może nas lękiem. I ciekaw jestem, gdybym dzisiaj zapytał kogoś z was, proszę pana, proszę pani, co pani zapamiętała z tej dzisiejszej Ewangelii? Takie istota sprawy, takie najważniejsze przesłanie, czy może jakieś zdanie, czy może jakieś słowo, tak, co szczególnie skoncentrowało waszą uwagę. To ciekaw jestem, kto zwrócił uwagę na to zdanie. Będą zawieruchy, będą wojny, będzie wszystko, będzie trzęsienia ziemi, będą... I teraz to zdanie. A włos z głowy wam nie spadnie. Jak to może być, że będzie trzęsienie ziemi, a włos z głowy nie spadnie? Nie wiem. Ja kiedyś mówiłem wam, nie zadawajmy Panu Bogu pytania jak. Jak? Bo to jest departament zastrzeżony. Jakoś będzie. On mówi, ufaj, włos z głowy nie zginie ci. Nie zginie ci jeden włos z głowy. Przejdziecie przez to wszystko, jak przez Żydzi szli przez Morze Czerwone suchą nogą. Tylko ufaj mi. Tylko ufaj. Nie pytaj jak. Włos z głowy wam nie spadnie. I oto w świetle tego zdania całe to przesłanie, cała ta nowina o czasach eschatologicznych staje się jedną wielką radością. Nieprzerażającą. Jedną wielką radością. Nieprzerażającą wieścią głoszącą jakąś katastrofę. Katastrofy. Pamiętajcie, co powiedział w musicalu Her ojciec Bukowskiego, który go wysyła do wojska. Nie martw się. Niech się martwią cwaniacy. O naiwnych zadba Bóg. Niech się martwią cwaniacy, co będzie na końcu życia. Mogą mieć kłopoty. O naiwnych, w znaczeniu ufnych, prostych, szczerych, otwartych, zadba Bóg. I im włos z głowy nie spadnie. Bądźmy dobrej myśli. Powstańmy.